Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że dzisiaj wszelkie testy będą trwały krócej. Więc powiedzcie mi, kochani, czy mnie słychać? Słychać. Dobrze. Dzisiaj tak zwana rozbiegówka potrwa 5 minut, czyli przez 5 minut będziemy mówić sobie cześć i tak dalej, a potem się pomodlimy i przejdziemy do pytań. Szczęść Boże, słychać, to się bardzo cieszę. Dzisiaj jest taka... O, okej. Kochani, jest taka prośba, tylko nie wiem, jak ją zrealizować teraz, żeby przed pytaniem, które dotyczy tematu tego odcinka, wstawiać znak zapytania. Tak sobie się umówmy. Ja nie będę cały czas siedział na tym czacie, będę starał się odpowiadać na pytanie w miarę uważnie, bo jak lecą tutaj mi z boku te informacje od ludzi, to, no to jest wciągające, nie ukrywam, więc jak mi wzrok na to zeskoczy, to zaraz się rozpraszam, jak już pewnie zauważyliście tydzień temu. Pozdrawiam z Bochum, pozdrawiamy. Pozdrawiam z Poznania. Dobry wieczór, pani Eugenio. Czy będzie dziadek? No, za jakiś czas pewnie już sam będę dziadkiem, ale to jeszcze trochę, mam nadzieję. I jest prośba, żeby pytania były dotyczące głównie tematyki. Najlepiej, jakbyśmy w ogóle tutaj pisali sobie z boku głównie rzeczy dotyczące tematyki, tego, o czym w danej chwili mówimy. To ja pozdrawiam z Częstochowy. Pozdrawiamy Częstochowę, Hamburg, Birmingham, UK. To nie będę narzucał tego, co tam sobie chcecie Państwo między sobą pisać, ale ja będę się odnosił do tego, co dotyczy tematyki, o której w tym momencie jest mowa. Więc jeżeli mogę prosić, to najlepiej pisać pytania dotyczące tego, o czym w tej chwili mówimy. Pozdrawiam moja córka Hania. Pozdrawiamy, Hanie. Pozdrawiam z wakacji z Węgorzewa, Olsztyn. Trydent się łączy. Amen. Pozdrawiam ze Szwecji. Pozdrowienia z Tarnobrzega. Pozdrawiamy z trasy. Ale fajnie, miło mi, że jesteście dobrze. Jeszcze skoro mamy chwilę. Czy będziesz uciszał troli? Nie wiem, czy dam radę na bieżąco, bo postaram się skupić na tym, co mówię. Najlepszy sposób na trola, jeżeli podejrzewacie, że ktoś jest trolem, jak takiego rozpoznać? No zwykle jest to specyficzny jakiś awatarek i specyficzna nazwa profilu i pytania są ewidentnie pod włos, ale nie takie pytania pod włos, że niewygodne, bo normalny człowiek też zadaje niewygodne pytania, ale takie, że to się wyczuwa po pewnej chwili. Czy ktoś rozmawia, czy ktoś próbuje... Ja nie znam Biblii Nawarskiej. No właśnie, to tym się kończy, jak ja cały czas patrzę na ten czat. Czy ktoś próbuje wziąć pod włos, jakiś dym zorganizować, kłótnie, wyprowadzić kogoś z równowagi? To się bardzo szybko wyczuwa, według mnie. I najlepszy sposób to jest ignorować. Po prostu wchodźcie najlepiej, moi drodzy słuchacze, tylko w te konwersacje tutaj na czacie, które mają sens. Jak ktoś pisze coś z sensem, nawet pyta z sensem, to piszcie do siebie. Jak ktoś wchodzi tam od razu, że o, tutaj coś o polityce powie, albo że znalazł jakiś artykuł tam sprzed 16 lat, który udowadnia, że ktoś się myli, a ktoś się nie myli i coś chce udowodnić, to nie ma większego sensu wchodzić z nim w rozmowy. Ale jeżeli ja wyłapię, to postaram się na bieżąco też uciszać. Czyli co? Co ustaliliśmy? Jeżeli jest pytanie dotyczące tematyki, to zaczynamy od znaku zapytania. I tak nie wszyscy będą to stosować, bo zaraz dołączą ludzie, którzy nie usłyszą tej prośby, ale znak zapytania, spacja i dopiero pytamy. To po pierwsze, proszę o recenzję filmu Ojciec Stu. Nie widziałem jeszcze tego filmu. Myślę, że obejrzę. Niedługo kończą się wakacje, zacznie się jesień. Będzie minimalnie bardziej, będą okoliczności sprzyjające może oglądaniu czegoś, więc może obejrzę ten film Ojciec Stu. Pozdrawiam z Częstochowy, szczęść Boże z Gliwic. 20:35. Pozdrawiam z Hamburga, ja również. Dobrze, to jeszcze sekundeczkę. Zrobimy tak. Mam nadzieję, że dzisiaj też nie będzie zakłóceń takich technicznych, bo Z mojej strony oczywiście, wynikających z nieumiejętności. O, tutaj sobie wyjdziemy. Okej, to teraz jeszcze, czy ja mam jeszcze jakieś pytania do was? Mam tylko takie pytanie. Przejdę teraz na chwilę na inny widok. Co tydzień temu skończyło się wygłuszeniem mówienia mojego. Uwaga, teraz jestem na innym widoku. Czy dalej mnie słychać tak samo jak przed chwilą? Bo chciałbym sobie słychać. Słychać cię. No i doskonale, cudnie, dziękuję. Bo tutaj będę sobie czasami przerzucał ekran, jak będziemy coś w Biblii sprawdzać. Albo nawet te pytania pokazywać od widzów. To na razie wracamy do takiego widoku. Dobrze, kochani, to żeby nie było, że zupełnie jestem niesłowny. 20:36. Zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Paternoster qui es in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pytań wybrałem trochę, nawet sporo z tych, które... Okej. O właśnie, i teraz mnie to już zaskoczyło. Pierwsza usterka techniczna. Przechwytywanie ekranu. Jeszcze dajcie mi dosłownie sekundkę. Cyk, cyk. Pozdrawiamy z Nowego Sącza. Pyk. Przedwytywanie obrazu. Myślę, że teraz jest już dobrze. Czy mnie słychać? Ostatni raz się wolę upewnić i zaczynam. Czy mnie słychać? Ostatni raz się wolę upewnić i zaczynam. Czy mnie słychać? Ostatni raz się wolę upewnić i zaczynam. Czy mnie słychać? Ostatni raz się wolę upewnić i zaczynam. Czy mnie słychać?
No i tutaj pani Marla napisała pytanie, a nie zadała.
I tutaj pani Marla napisała pytanie, a pogłos
nie zadała.
I tutaj pani Marla napisała pytanie, a pogłos nie zadała.
I tutaj pani Marla napisała pytanie,
a pogłos nie zadała.
I tutaj pani Marla napisała pytanie,
a pogłos Dobrze, a teraz jest lepiej? Czy teraz jest lepiej? Czy teraz jest lepiej? Tak dobrze, lepiej. Dobra, to słuchajcie. Ja mam taką skłonność do przegadywania, więc zaczynamy. Pytanie pierwsze, wybrane z tych, które były zadane przed programem. Rozwodów nie ma, to jasne, ale jeśli ktoś kłamał podczas spisywania przedślubnego protokołu, a jeśli osoba, która weszła w małżeństwo, jest jak wspomniana przez samego Pana Jezusa w Piśmie Świętym, i tutaj jest cytat o niezdatności do małżeństwa, czy wówczas sakrament jest nieważny? Jak uważasz? Nie ma żadnego znaczenia, co uważamy. Nie ma żadnego znaczenia, trzeba unikać takich pytań. To pytanie, co uważamy, można zadawać na temat tego, czy dany obiad jest smaczny, czy na przykład warto trenować coś, to można pytać, co uważasz. Ale jeżeli chodzi o takie pytania, to uważanie nie ma żadnej wartości. Pytanie, jak jest zgodnie z nauką, i to jest typowe pytanie do księdza. Natomiast, co mogę powiedzieć, jak ja w ogóle czytam takie pytania. W ostatnich dziesięcioleciach poza kościołem, jakby w świecie, to już ja wielokrotnie powtarzam, szaleje jak to nazwać, rewolucja, neomarksizm, nowy porządek świata, globalizm, wszystko to jest mniej więcej jeden worek zjawisk i on uderza w rodzinę. W kościele niestety szaleje modernizm i również w kościele obecnie istnieje atak na rodzinę. Następuje takie błędne koło. Nie wiem, co jest pierwsze, jajko czy kura. W tym przypadku. Najpierw jest tak, że Kościół poluzowuje jakby swoje oczekiwania. Oczekiwania to złe słowo. Wymagania. Przychodzi para do księdza i informuje, że chce brać ślub. Właściwie byłoby, żeby mieli nauki przedmałżeńskie takie prawdziwe, czyli pełne uświadomienie, czym jest małżeństwo. Upewnienie się, na przykład przez tego kapłana, który ma udzielać tego sakramentu, że rozumieją, o co w ogóle chodzi, o czym jest mowa. Czy rozumieją słowa przysięgi, czy wiedzą, co tak naprawdę ich czeka. To znaczy inaczej, do czego się zobowiązują. I wtedy dopuścić ich do ołtarza, żeby sobie wzajemnie tego sakramentu udzielili. To się nie dzieje. Dzieje się to dzisiaj. No w różny sposób. Różne wymagania stawia każda inna parafia, inny ksiądz inaczej do tego podejdzie. Natomiast no zwykle nie spotykam się z czymś takim, żeby słyszeć, że takie wymagania ktoś postawił przed parą. Że po prostu upewnijmy się wszyscy, że wiemy, o czym mowa i wtedy zorganizujemy tę uroczystość. W wyniku tego powstaje dosyć dużo małżeństw, które jakby no mają takie zwykłe hollywoodzkie wyobrażenie o małżeństwie, czyli w pełni przekłamane. Hollywood jest całe praktycznie dzisiaj pod władzą. Hollywood mówię umownie. Chodzi o cały przekaz, jakim nas jakby bombardują. Może nawet nie bombardują, wpływają na naszą podświadomość, na nasze wyobrażenie o tym, czym jest małżeństwo. I dużo ludzi wchodzi również w związek sakramentalny z takim zwykłym hollywoodzkim wyobrażeniem, co to jest małżeństwo. I potem są z tego dramaty. Prawdziwe takie dramaty, również no osobiste, takie cierpią. Kobiety cierpią, mężczyźni cierpią. I zaczynają się tego typu właśnie pytania o stwierdzenie nieważności. Kościół i powstaje to błędne koło, czyli Kościół poluzowuje wymagania, następnie coraz więcej ludzi ma obniżone, jakby to ująć, coraz mniej jest świadoma w ogóle tego, czym jest małżeństwo, więc Kościół, żeby w ogóle udzielać jakichś ślubów, mówi sobie, często jest takie tłumaczenie, no chyba lepiej, żeby żyli z sakramentem niż na kocią łapę, więc co mam im powiedzieć, że im nie udzielę ślubu? Chcę się tylko upewnić, czy mnie słychać. Przepraszam was. Bo coś tak tutaj ostatnio mniej w tym czasie piszecie. Czy przerwało mi transmisję? Dobrze słychać. No to Bogu niech będą dzięki. Wracam do swojej wypowiedzi. Więc to błędne koło polega na tym. Obniżenie standardów. Ludzie są coraz mniej kumaci, więc znowu obniżenie standardów i tak w kółko. W którymś momencie ktoś musiałby powiedzieć stop. Wszystkie takie tego typu pytania o stwierdzenie nieważności dla mnie trochę ocierają się o taką filozofię, o jaką ocierają się, no uwaga, środowiska proaborcyjne. I wszystkie lewicowe ideologie za każdym razem przedstawiają tobie skrajność. Czyli na przykład, co ty myślisz o tym, że dziewczyna została zgwałcona? W tym momencie oni już prowadzą tę dyskusję po swojemu, dlatego że wtedy trzeba by wyciągnąć statystyki i powiedzieć, że 2% przypadków aborcji i to nawet mniej, to są aborcje w wyniku takiej sytuacji, że jest gwałt. A rozmawiamy o 100%, też te 98%. Więc generalnie, jak się rozmawia o zasadach, to warto jest rozmawiać o ogóle. Skupiwszy się na jakimś ekstremalnym szczególe, to nie jest właściwy w ogóle sposób rozmawiania. Więc tak samo, według mnie 99,6% wszystkich takich przypadków to jest najzwyczajniej w świecie prawdziwe małżeństwo. Może więcej. Ludzie, jeśli są poczytalni, rozumieją język polski, to w języku polskim składają przysięgę. Ona ma bardzo konkretne znaczenie. obowiązek jakby upewnienia się, czy druga strona, no bo czy druga strona w ogóle mówi, do tego służy narzeczeństwo, żeby sprawdzić, czy druga strona w ogóle wie, co mówi, czy rozumie, co mówi, czy jest prawdomówna. Więc zwykle w takich pytaniach skupiamy się na tym 1% albo nawet mniej i na nim mamy się rozwodzić, że a co jeżeli w takiej wyjątkowej sytuacji coś tam, można, ale to są pytania wtedy indywidualne. W takiej sytuacji ta osoba może się udać i jeżeli ma pewność, że ktoś skłamał, trzymał tam podczas przysięgi palce skrzyżowane i on wiedział, że coś innego, to wtedy jest indywidualny przypadek. A tego typu rozmowy, na przykład na live'ach, na kanałach YouTube'owych, zwykle dotyczą ogółu. Ogół jest taki, że przysięga małżeńska to jest przysięga małżeńska i podobnie jak aborcja jest niedopuszczalna zawsze, ale warto o niej rozmawiać głównie w kontekście zwykłej rozwiązłości pozamałżeńskiej, a nie gwałtu. Tak samo tutaj. Sakrament małżeństwa, żeby był nieważny, zawarty nieważnie, to według mnie to są jakieś absolutnie śladowe przypadki. A to, że Kościół dzisiaj jakby no próbuje wyjść naprzeciw, co jest oczywiście dramatem sytuacji, nie wiem, jaką logiką się kieruje, że tą furtkę coraz szerzej się chyba otwiera. To według mnie jest dramat. Tyle chyba na to pierwsze pytanie. Drugie jest bardzo, bardzo długie, jak widzicie. Więc nie wiem, czy będę je całe czytał, ale w logice chodzi bardzo prosto tego pytania o to, czy można osobie żyjącej w tradycji katolickiej nie wybijać z głowy tak ryzykownego i szczerze, według mnie, skazanego na niepowodzenie w wielu procentach tutaj jest napisane, pomysłu o zamąż pójściu z osobą z innej wiary, kultury, rejonu świata. I potem jest bardzo długi opis tutaj, dlaczego nie powinno się tego robić i to jest dosyć mądry opis. Natomiast nie będę go całego czytał, odnosząc się do pytania. Jeżeli chodzi o prawdę, to ja mam taką obserwację, że ludzie bardzo często piszą na przykład, że gdzie szukać prawdy, ojejku, ile jest zamętu, ile jest zamieszania, nie wiadomo w co wierzyć. Ja nie mam do końca takiego przekonania. Ja mam przekonanie, że problem leży w nas, że już tak bardzo nam, przepraszam, sprano mózgi, że my czujemy, że jak słyszymy prawdę, to ona jest jakby dla nas czymś obcym. Czyli jak to ująć? Zwykle problem leży po prostu w jednostce. Czyli może na przykład w tobie, mój drogi słuchaczu, we mnie, że ktoś tak długo już zmieniał przez filmy, seriale, rozmowy, kulturę, niestety też przez naukę Kościoła we współczesnym wydaniu, że my mamy ukształtowaną wizję świata i odrzuca nas od pewnych tez. Więc oczywistym jest, że osoba żyjąca w tradycji powinna szukać małżonka żyjącego zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Jest to absolutnie oczywiste. Jeżeli ktoś czuje dyskomfort, jak to słyszy, to nie leży problem tak naprawdę w tym, co powiedziałem, tylko w tej osobie, w nas. Bo my jesteśmy ukształtowani już przez wiele, wiele lat kultury, tak naprawdę antykultury. I jak? Momencik, no nie, no jak to takie za mocne postawienie sprawy. Przecież miłość na przykład, albo ja znam nawet kogoś, kto się nawrócił w małżeństwie i tak dalej. Milion argumentów leci, żeby, co tak naprawdę, odrzucić prawdę, która wydaje nam się niewygodna. No na logikę. Przecież to jest oczywiste, że szukając sobie małżonka, jeżeli jeszcze nie popełniliśmy błędu, bo żyjąc po Bożemu można jakby z każdej dramatycznej sytuacji znaleźć rozwiązanie. To nie jest tak, że weszliśmy sobie w małżeństwo no, trochę tak po nowoczesnemu, czyli nieświadomie. Romantiko, ksiądz, muzyka i tak no, przy okazji jakoś tam przysięgę na całe życie pod groźbą grzechu śmiertelnego złożyliśmy, ale to tam jest taki powiedzmy dodatek do bardzo romantycznego dnia. I w takiej sytuacji, jak się obudzimy, ktoś nam powie prawdę, w czym my jesteśmy. Jesteśmy w małżeństwie nierozerwalnym, to wtedy też można oczywiście dzięki pomocy Bożej tę sprawę jakby nawet jednostronnie, jeżeli ktoś jednostronnie się wtedy nawraca na tradycję, a małżonek nie, nie ma sytuacji beznadziejnych, patrząc po Bożemu. Natomiast zanim weszliśmy w to, jest absurdem. Świadome szukanie współmałżonka, który nie ma takiego samego wyznania jak my. No. Oczywiście dzisiaj jesteśmy uczeni zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak taka czujność, że... Moment. O, wyłączę sobie to światło. Taka czujność, bo najważniejsze to jest to, żeby włączyła się czujność młodemu człowiekowi, jeżeli mówimy o zamążpójściu czy znalezieniu sobie małżonki, zanim się zakocha, nie? Bo nie zakochujemy się tak naprawdę jak to w filmach, że idziemy ulicą i mijamy kogoś, buch, po prostu jesteśmy w pełni zaangażowani emocjonalnie. To w komediach romantycznych może. W rzeczywistości potrzebny jest czas. Więc rozumnie patrząc, wiedząc, że nasza dusza jest nieśmiertelna, że tak naprawdę wszystko, co przeżyjemy tutaj na ziemi, to jest chwilka, a los naszej duszy, czy ona będzie zbawiona, czy będzie potępiona na wieki, to jest dużo ważniejsze zagadnienie. Jednak czy trochę romantiko będzie z jakimś chłopakiem i coś tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli na starcie widzimy od razu, moment, to jest muzułmanin, to z tego, że jest no, śliczny, szarmancki, albo to jest ateista, albo on jest jakimś, no tutaj, nie wiem, po prostu jest, nie jest wierzącym człowiekiem, to zanim się zakocham, to włączę stop. Tego jakby, to jest na przykład kobieta wychowana przez swoich rodziców, przez swojego tatę w sposób właściwy. Jeżeli ona jest na przykład wierzącą katoliczką, ale dopuści do zakochania w muzułmaninie, no to wcześniej nie zadziałały jakieś bardzo oczywiste rozumowe hamulce. Więc jest to błąd. Identycznie z mężczyzną. Z mężczyzną minimalnie mniej. Też jest wielki problem, ale statystyki mówią, musiałbym dotrzeć do konkretów, ale na pewno są statystyki, które mówią, że jeżeli mężczyzna jest katolikiem, to prawdopodobieństwo, że żona, że rodzina w ogóle będzie żyła po katolicku, jest wyższe, o wiele wyższe niż w innej sytuacji. Kiedy to kobieta jest katolikiem, a mężczyzna nie jest. Zwykle rodzina idzie wtedy częściej za ojcem i dzieci, których tylko jeden rodzic jest wierzący, jeżeli jest to ojciec, to jest większe prawdopodobieństwo, że będą katolikami. Jeżeli tata jest gorliwym katolikiem, a mama chodzi gdzieś tam po swojemu, po świecie, to jest większa szansa, że dzieci będą... Ojej. Ktoś mówi, że przerywa. To prawda? Jak mnie słychać, kochani? Nie przerywa. Troszkę rwie. Ciekawe, czy ja mam... Co, internet? U mnie, ok, dobrze. Teraz przerwało. Przerywa lokalnie, zależy od łącza internetowego. Ojejku. Ups, teraz zacina. O, przerwało. Głośniej mów. No właśnie, no właśnie. Kochani, bywają takie... Bywają... zakłócenia. Dobrze. No to działamy dalej. Więc odpowiadając na pytanie krócej, za wszelką cenę wchodzić w małżeństwo tylko i wyłącznie z osobą z katolikiem. Dlaczego? Dlatego, że to nie chodzi o to, że będzie nam ciężko i niemiło, bo to jest właśnie to myślenie takie nowoczesne. Ojej, ale to będzie ciężko tak się dogadać. To nie chodzi w ogóle o to. Jak o potężnym zagrożeniem dla naszej wiary jest codzienne przebywanie, próba dogadania się, próba polubownego załatwiania problemów, oczywiście pożycie intymne, sytuacje romantyczne, jak z osobą, która jest i niewierząca na przykład. No przecież będziemy dążyć do tego, żeby z tą osobą budować miłą atmosferę w domu i teraz zachować wierność swojej wierze, kiedy ona zupełnie inaczej widzi świat, no to jakie siły by trzeba było... Jest to bardzo mało prawdopodobne, że to się uda. A nawet jeżeli się uda, to po co ryzykować? Więc to jest taka moja próba odpowiedzi na to pytanie. Uwaga! Pytanie trzecie. Z mojego punktu widzenia małżeństwo dzisiaj dla mężczyzn to dramat. Jak nie odpowie się odpowiednio na hipergamię kobiety, to można się pożegnać bardzo szybko z nią i dziećmi. Sądy nie tylko w Polsce, ale na całym Zachodzie oddadzą całą rodzinę matce i facet zostaje tylko z obowiązkiem alimentacyjnym. I tutaj, że tam Napoleon wprowadził tak naprawdę śluby cywilne. Odpowiem tak, oczywiście jest systemowe rozwalanie rodziny, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jak jest w Polsce, szczerze mówiąc się nie orientowałem do końca w tym. W Stanach Zjednoczonych jest to zjawisko oczywiste, więc przepraszam, że nie odpowiem kompetentnie na temat Polski, ale myślę, że we wszystkich krajach, powiedzmy, postchrześcijańskich, zachodnich, jest tak, że system, i to jest wprowadzane odgórnie, to jest świadome działanie tych globalistów, neomarksistów, lewicowców, satanistów. Kobiecie w Stanach Zjednoczonych bardziej opłaca się odejść od męża finansowo, bardzo często. Zwłaszcza dotyczy to ludzi w pewnym zakresie, powiedzmy, zarobków. Jest ewidentnie tak, że ona będzie miała więcej pieniędzy, jak zostawi męża. No to jest oczywiście wprowadzone przez demokratów, czyli przez lewaków. To jest specjalnie robione. Oni się zawsze tego wyprą. Nie, to chodzi o pomoc kobiecie. Pomoc kobiecie. To chodzi o to, żeby rozwalać jak najwięcej małżeństw. Więc jeżeli w Polsce jest tak samo, na pewno jest dzisiaj systemowe wspieranie rozwodów. Bo kiedyś było tak, że... Oprócz tego, że składamy sobie przysięgę, oprócz tego, że poważnie traktujemy naszą rodzinę i rozumiemy, czym jest dla dziecka rozbicie małżeństwa, to jeszcze najzwyczajniej w świecie, przez większość czasów istnienia chyba cywilizacji ludzkiej, dla kobiety rozbić małżeństwo z mężem byłoby powodem dramatycznej sytuacji życiowej. Jak bez faceta w ogóle dom prowadzić, jak pieniądze. Tak rodziny sobie nigdy nikt nie wyobrażał. Dzisiaj mamy systemowo wprowadzone jakby umożliwienie tego. Lewica jak zawsze udaje, że rozwiązuje jakiś problem, a tak naprawdę go tworzy. Czyli udaje, że no tak, jest dużo kobiet z rozbitych małżeństw, więc musimy ich teraz im pomóc. Podczas gdy tak naprawdę wiedzą doskonale, że w ten sposób jakby generują incentive, czyli po polsku, ale to tak żenujące mówić po angielsku i po polsku, no jakby bodziec. Bodziec do tego, żeby rozważać rozwód. Zabierają zupełnie tak naprawdę tę groźbę, że ojej, co ja zrobię sama z dziećmi. Taki zwykły, prozaiczny też powód, żeby utrzymywać najważniejsze, co praktycznie jest do utrzymania, czyli jedność rodziny. No więc zgadzam się, że pewnie tak jest. No. Jest na pewno jest systemowo wspierane rozwody. Okej, pytanie czwarte. Pytanie czwarte. Odpowiedz, Dawidzie, na pytania, które ty wcześniej nam zadałeś. I to mnie tutaj aż rozśmieszyło, że mnie ktoś tak, powiedzmy, załatwił. Bo to były pytania zadawane w podcaście. Czy zgadzasz się, że kobieta została stworzona dla mężczyzny, natomiast mężczyzna nie został stworzony dla kobiety? I pod tym kątem właśnie tutaj wrzuciłem wtedy te ekrany. I to byłoby tutaj, może weźmy. List do Koryntian, rozdział 11, i to było w wersecie 9. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Pisze święty Paweł. Dlatego też nie zapisuję sobie, kto zadaje te pytania. To bardzo sympatyczna osoba je zadawała. Do tej miłej osoby powtarzam, że jakby czy zgadzasz się w tym przypadku, nie ma większego znaczenia, bo jak ja pytam o coś takiego samego w podcaście, mam nadzieję, że mnie słychać, oj, jak ja pytam o coś takiego samego w podcaście, to bardziej chodzi o to, żeby zbadać, jaki jest stopień, powiedzmy, świadomości moich słuchaczy, co myślą, jak myślą. Ja tutaj jako, powiedzmy, prowadzący tego live'a, no to już stawiam siebie powiedzmy w takiej roli, że staram się mówić zgodnie z prawdą, więc to, czy ja się z tym zgadzam, nie ma żadnego znaczenia. No, święty Paweł tak pisze bardzo wyraźnie w liście do Koryntian. Jak to rozumieć, że no, kobieta została stworzona dla mężczyzny, a nie mężczyzna dla kobiety? No chyba dosłownie. To trzeba chyba rozumieć dosłownie. Okej. Dzisiaj w tej całej ścieżce neomarksistowskiej, globalistycznej, satanistycznej i nowy porządek świata i tak dalej, oczywiście kobietom bardzo mocno starano się rozszerzyć pole widzenia poza dom. I no, jestem na przykład ciekaw, no teraz gdyby zrobić sondę wśród wszystkich przekochanych i miłych słuchaczek tego programu i tak naprawdę zbadać, jak one myślą, no nie ma szans, żeby dużo z miłych pań nie miało już tego myślenia w ten sposób ukształtowanego. Bo zwykle kontruje się to jakimiś chorymi takimi obrazkami, że kobietę ktoś trzyma w domu, że nie pozwala jej rozwinąć skrzydeł i tak dalej. To zwykle to propagandę najlepiej się uprawia w sposób taki właśnie wpływający na podświadomość, żeby te obrazy od razu nas takie uderzały, że mężczyzna kwitnie poza domem, a kobieta siedzi w takim, z taką ścierką brudną i no nie może się rozwinąć. Podczas gdy tu chodzi bardziej o prawo naturalne. Tak jesteśmy stworzeni. No mężczyzna raczej się nigdy nie zrealizuje, mówiąc tak w cudzysłowie, w pełni swojej męskości w domu. Dom to jest miejsce, w którym mężczyzna ma odpocząć i dom to jest miejsce, do którego mężczyzna ma przynieść zasoby i dom to jest miejsce, które mężczyzna ma chronić. Oczywiście też ma ustalać zasady w tym domu, formować, powiedzmy, na pewno potomstwo. I raczej w jego sercu te wszystkie rzeczy, dużo z tych rzeczy realizuje się poza domem. Ochrania się dom z zewnątrz, przynosi się zasoby z zewnątrz. W świecie masz działać i tam walczyć o swój dom w świecie. Kobieta walczy o dom w domu. Więc no, jakoś tutaj tak napisał święty Paweł. Więc no zgadzam się z tym, co napisał. A jak to interpretujemy, to już by trzeba było pytać pewnie księży. Co to znaczy? Czy zgadzasz się z tym, że mężczyzna jest chlubą Boga, a kobieta jest chlubą mężczyzny? No w pewnym sensie tak, oczywiście się z tym zgadzam, natomiast to są tylko słowa i tak najważniejsze jest, jak to się rozumie. Bo oczywiście przede wszystkim Bóg stworzył i mężczyznę, i kobietę dla siebie. Natomiast, no, ciekawe zdanie, jakby to rozumieć. Mężczyzna jest chlubą Boga, a kobieta jest chlubą mężczyzny. Tak, zgadzam się z tym. Czy zgadzasz się z tym, że głową rodziny jest mężczyzna, a kobieta musi słuchać mężczyzny, a mężczyzna nie musi słuchać kobiety? No oczywiście, że się z tym zgadzam, bo tak jest nauczanie Kościoła. Jak na dzisiejsze czasy, oczywiście bardzo, 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 bardzo to może być już postępowe, ale nie, właśnie nie postępowe, tylko już takie średniowiecze, no ale jest to oczywiste. Kobieta pod groźbą, drugie panie, pod jakby groźbą grzechu jest zobowiązana do posłuszeństwa swojemu mężowi. I wyjątkiem są tylko rzeczy, które prowadzą do zaparcia się wiary, do rzeczy niemoralnych, do sprzeniewierzenia się wierze. Wtedy oczywiście nie. Mówi, co ty, mężu? Nie. Ale w sprawach, które nie są wprost antywiarą, antykatolickie, jest to, no wiem, że na szczęście nikt nie może we mnie rzucić ścierką, filiżanką, bo jednak chroni mnie ekran. Dawid pod warunkiem, że mężczyzna słucha woli Boga, ale kto miałby to odkreślać? Kto miałby to? Kobieta ma to oceniać, czy on słucha się woli Boga, czy nie? Nie, nie ma takiego, nie ma takiego warunku. Kobieta też musi się rozwijać, katechizować i znać prawo Boże. Więc jeżeli mężczyzna mówi jej rzeczy niezgodne z prawem Bożym, wprost, no nie wiem, córka przychodzi do rodziców i mówi, czy ja mogę zamieszkać z chłopakiem. No nie wiem, nieletnia jeszcze. I ojciec mówi, przemyślałem, córko, tak. No to oczywiście wtedy żona nie jest zobowiązana do posłuszeństwa. Wtedy może wyciągać ścierkę, walić go po głowie i mówić mu, że absolutnie nie. Natomiast w innych przypadkach, kiedy on nie mówi wprost czegoś sprzecznego z nauką, ze zdrową nauką, z moralnością katolicką, no to tak. Wiem, że straszne, jak się cieszę, że jestem jednak dzisiaj po tej stronie ekranu i nikt nie może we mnie niczego rzucić niczym. Jakiego według ciebie męża kobieta jest zobowiązana słuchać? Jakie warunki musi spełniać mąż, aby żonę obowiązywało posłuszeństwo? To, co powiedziałem. Nie może mówić niczego niezgodnego z nauką katolicką. Natomiast to, czy mąż jest mądry, czy jest Bożym człowiekiem, czy troszczy się o rodzinę, czy troszczy się o żonę, czy troszczy się o dzieci, no to, miłe panie, jest czas na zbadanie przed ślubem. I historia o tym, że no tak, łatwo mówić, on się mógł zmienić po ślubie, to zwykle są te przypadki ekstremalne. Zupełnie kimś innym on nie jest niż przed ślubem. Natomiast, no niestety nie jest tak, że są jakieś okoliczności łagodzące, że on jest niemiły albo źle traktuje żonę. To jest straszne oczywiście, to jest jego grzech. A kobieta jest zobowiązana do posłuszeństwa. O matko, jak dobrze, że... To są tematy, nie ukrywam, w XXI wieku stresujące. Kobieta nie ma prawa walić męża ścierką, tylko ma go w sposób skromny i pokorny pouczyć. To zależy oczywiście. No tak, tak, to może troszkę przesadziłem. Natomiast jeżeli skromny i pokorny sposób pouczenia nic nie dało i on dalej mówi, że córka może zamieszkać z chłopakiem, to chyba nie ma nic złego w tym, że jeśli wtedy będzie go biła ścierką. Ale rozumiem, kochani, że nie skupiajmy się może na formie pouczania. Jeżeli on będzie dążył do grzechu rodziny, niech go bije ścierką. Kolejne pytanie. Mocno przedpotopowo. No nie wiem, potop to Noe, tak? Myślę, że już jeszcze po Noe było trochę takich. Magdalena Parszewska. Dawid, odchodzę. Ale od kogo? Pytanie. Jak zacząć rozmawiać z mężem o Bogu, jeśli to drażliwy dla niego temat? Weszliśmy w nowe pytanie zupełnie. I tutaj wszystko, co tutaj jest mówione na tym kanale, jest opinią świeckiego, który stara się pomóc. Niczym więcej. Więc nie traktować proszę oczywiście tego jako jakiejś prawdy, której nie trzeba potwierdzać, sprawdzać. Jak rozmawiać z mężem o Bogu, jeśli to drażliwy dla niego temat? No na pewno nie w sposób nowoczesny. Czyli posłuchaj o Bogu, bo to jest coś wspaniałego. Posłuchaj o Bogu, bo On mi pomaga. Posłuchaj o Bogu, bo no, może ciebie to ubogaci. Z mężem trzeba rozmawiać o Bogu, tylko nie wiem po co. Czy to jest mąż niewierzący? Drugie pytanie, jak praktykować wiarę, jeśli drażni męża ta praktyka? To zakładamy, że to jest ten sam mąż, czyli to jest mąż niewierzący. Trzeba... U mnie znowu zacina. Nie wiem jak u was. U mnie ok. Jeżeli to jest mąż niewierzący, to należy od czasu przede wszystkim dawać mu świadectwo swoją postawą katolicką, ale od czasu do czasu można powiedzieć mu: jesteś moim mężem, kocham cię, i serce mi pęka na myśl o tym, że idziesz na wieczne potępienie. To jest takie skomplikowane. Wierzę w to mężu i raczej ciężko byłoby wykazać, że jest inaczej. Że jest życie po śmierci i po śmierci można iść tylko w dwa miejsca. Wiecznej szczęśliwości i wiecznego, niewyobrażalnego cierpienia. Pęka mi serce na myśl o tym, że ty robisz wszystko, żeby spędzić wieczność w tym drugim miejscu. Potępiona dusza cierpi niewymowne męki, mężu. Ja robię wszystko, żeby zostać zbawiona, ale tu na ziemi jesteśmy razem i cierpię, widząc, dokąd zmierzasz ty. Okej. Jak praktykować wiarę, jeśli męża drażni ta praktyka? dłuższa wieczorna modlitwa, praktyki pokutne, siadanie blisko ołtarza. Mądrze, no mądrze, trzeba mieć kierownika duchowego i trzeba ważyć, jakby ile tego robić, powiedzmy, no ostentacyjnie przy mężu, ile sobie można robić bardziej, trzeba być, bo się mówi, łagodni jak gołębie, ale przebiegli jak węże, trzeba być przebiegłą jak wąż, trzeba tak dobierać sobie praktyki, żeby nie drażnić męża za bardzo, oczywiście nie zubażając swoich praktyk katolickich. Tak bym to ujął. Jak powinno wyglądać małżeństwo katolickie bez dzieci? Jak powinno wyglądać małżeństwo katolickie bez dzieci? No tak samo jak z dziećmi. Tylko inne są, inny jest przedmiot koncentracji swojego czasu. Tak naprawdę człowiek ma zawsze wypełniać to, co w tym momencie jest jego obowiązkiem stanu. Jeżeli pojawiają się dzieci, sprawa jest dość przejrzysta. Jeżeli ich nie ma, no to nadal musi robić wszystko, żeby w momencie śmierci jakby no nie umierać w stanie grzechu ciężkiego i być święty. Więc pytanie, jaka jest przyczyna, że nie ma tych dzieci i tak dalej, no to są pytania do kierownika duchowego. Czym się wtedy zająć? Czyli jeżeli już widać, że może na przykład nie będziemy mogli mieć dzieci, no to wtedy jest decyzja o czym? O adopcji, na przykład o angażowaniu się w jakąś pomoc komuś. Pewnie tutaj przypadki już są indywidualne i to by można było z kierownikiem duchowym. Natomiast no nadal trzeba być świętą katolicką żoną i świętym katolickim mężem bez dzieci. Kiedy żona może odmówić współżycia? No to jest tak szerokie pytanie, że w ogóle na nie chyba postaram się. Kiedy żona może odmówić współżycia? Zawsze. Ale czy powinna? I kiedy? Pytanie, w którym niezależnie jak się odpowie, można odpowie się na pewno tak, żeby się można było przyczepić, że ale koszmarnie powiedział. I znowu pani Magdalena napisze, odchodzę. Więc no, jak dla mnie dzisiaj, na dzisiaj już wystarczy pytań bardzo, bardzo takich, że się muszę pocić. Więc kiedy żona może odmówić współżycia, to jest pytaniem tak nieprecyzyjnym dla mnie, że nie będę na nie na razie odpowiadał. Może kiedy indziej, albo może ktoś mądrzejszy ode mnie. Najlepiej ksiądz Szymon Bańka. O. Zaskoczcie go takim pytaniem. I ostatnie to nie pytanie, a prośba. Bardzo pana proszę o nagłośnienie ogromnego problemu bardzo wielu małżeństw, jakim jest pornografia. Jaką dewastację powoduje w męskiej duszy i jak ogromny ma wpływ na relacje z żoną i samą żonę. Wiele mówi się o problemie mężczyzn, zupełnie zapominając o kobietach, które cierpią przeogromne, nie wiedząc często, co jest tego powodem. Księża często w niewiedzy pogłębiają kryzys kobiety, nie rozumiejąc w ogóle jej cierpienia. Okej, pornografia, ale nagłośnienie problemu pornografii? Co to miałoby znaczyć? Nagłośnienie problemu pornografii. Jest temat pornografii, jest potężny, gigantyczny. No jest to również oczywiście element tego nowego porządku świata, niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej, przejmowania kontroli nad światem. Jest to dość niesamowite, że mimo wszystko, że powiedzmy taką Polskę weźmy sobie, że to jest dozwolone. Jest to naprawdę niesamowite. No znowu patrzę, znowu mi zeskoczył wzrok, miałem nie patrzeć na komentarze. Tutaj ktoś napisał, że to nic nie da, bo jestem skrajnym ekstremistą. I jak chętnie by się weszło, tak zrozumiało, co ktoś ma na myśli, ale no, na razie jadę zgodnie z ustaleniami swoje pytania, a potem chętnie tutaj wejdę w te rozmowy. Więc pornografia jest przepotężnym problemem. Dziwię się, że jest dozwolona. Dziwię się. No bo tak naprawdę jeszcze całkiem niedawno, nie wiem, 100 lat temu, gdyby ktoś rozprowadzał publicznie jakąś taką kartkę nawet, na której by było coś takiego no, nieskromnego, to nie wiem, czy mógłby to robić zgodnie z prawem. Nie wiem, jak było kiedyś, ale to byłoby coś zawsze underground, takie powiedzmy. Garażowe, tu gdzieś coś, ktoś rozprowadza. Zobacz, co mamy, nie? Narysował ktoś gołe coś. A dzisiaj można na każdym ekranie, no to się, nie ma żadnych obostrzeń praktycznie prawnych. Jest to niezrozumiałe dla mnie. Nie będę nigdy szedł w politykę, ale gdybym szedł, to bym dążył do prawnego ograniczenia dostępu do pornografii. I to nie tylko dzieci. Natomiast temat ważny i być może kiedyś trzeba będzie poruszyć metody walki z własną, powiedzmy, jak wychodzić z tego, kiedy ktoś ma problem z tym. Jakie taktyczne podjąć kroki, żeby z tego wyjść. Pytania. Uwaga. Czy uważasz, że ponowny ślub pewnego byłego polityka, a potem prezesa TVP w uroczystych okolicznościach w Łagiewnikach po stwierdzeniu nieważności poprzedniego małżeństwa nosił znamiona zgorszenia? Czy to pytanie ma podtekst polityczny? Bo chciałbym unikać polityki. Oczywiście, że uważam, że ma znamiona wielkiego zgorszenia. Co więcej, zdaje się, że teraz w Telewizji Polskiej jest taka para, to mi ktoś napisał, bo nie oglądam telewizji już od dłuższego czasu, ale oczywiście wiem, o kogo chodzi, która jest w swoich związkach sakramentalnych, a są za sobą teraz, są parą, tam jedna pani tańczyła z takim kiedyś panem i są parą i są właśnie gwiazdami, celebrytami Telewizji Polskiej, której szefostwo jest ewidentnie no, pisowskie. To jest, nie ma żadnych wątpliwości, że Telewizja Polska jest telewizją PiSu. PiS idzie do wyborów odnosząc się do sentymentów patriotycznych i katolickich. No to jak to jest? Na Sylwestrze pokazali te tęczowe, ten zespół Black Eyed Peas miał te tęczowe flagi. Nie widać czegoś takiego, żeby oni martwili się sprawami obyczajowymi, takimi. Więc dziwi mnie to. Oczywiście ma to znamiona zgorszenia. Teraz, co powinna zrobić kobieta? No to są przypadki takie już, nie będę na to odpowiadał dzisiaj. Standardowy przypadek tych czasów, tak, że para ma ślub kościelny, rozwodzi się, według siebie rozeszła się skutecznie, ma nowe związki, w nich dzieci. No standardowy przypadek, dzisiaj jest tego bardzo, bardzo dużo. Jest to absolutny dramat. Zawiniła zarówno ta para, jak niestety, według mnie potężna odpowiedzialność leży na księdzu, który udzielał im ślubu. Jeżeli on jakby postarał się o to, żeby oni to robili w sposób świadomy, to oczywiście nie ma odpowiedzialności za to. Ale jeżeli to było na zasadzie takiej, że tu zrobimy pięknie, tutaj organy będą grały, tutaj, no wiadomo, piękna oprawa i potem ktoś taki, w coś takiego wchodzi, składa swoją przysięgę małżeńską na zasadzie hollywoodzkiej, że przysięgam ci pod warunkiem, że będzie miło i pod warunkiem, że ty będziesz też mi wierny i tak dalej. No i ci ludzie robią takie sytuacje. Mają może swoje dzieci, mają sakrament, rozchodzą się, mają nowe dzieci w nowych związkach. I co teraz powinna zrobić ta kobieta? Mąż to mąż. Jej mąż gdzieś jest z inną kobietą. Mąż to mąż. Do śmierci. Dopóki nie umrze jedno z małżonków, to jest mąż. Jedyny mąż. I co interesujące, jeżeli pomożemy, to już teraz przepraszam, dygresja, może dla rozluźnienia atmosfery. Jeżeli pomożemy mu odejść, na przykład, jak to w filmach kryminalnych, to prawo kościelne chyba wtedy mówi, że nowy sakrament małżeństwa będzie nieważny. Czyli jeżeli jestem już z nowym facetem, mój mąż jeszcze żyje i ja, przepraszam, mówię to pół żartem, podobnie jak w filmach kryminalnych, pomogę mu tam coś i on już nie będzie żył, to małżeństwo zawarte z tym nowym będzie nieważne. Tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, niech ktoś mądrzejszy mi powie dlaczego. Czy i jeżeli Tak, to w jakich okolicznościach poszedłby pan na ślub cywilny? Zapytałbym się swojego kierownika duchowego. W każdej sytuacji jest inaczej. No, nigdy bym nie poszedł na ślub cywilny, jeżeli to by było, jeżeli któreś z nich byłoby, miałoby ślub kościelny z kimś innym, no to nigdy. Jeżeli ci ludzie są wierzący, dotykali kościoła, jakoś wiary i podejmują decyzję o ślubie cywilnym, nigdy bym na to nie poszedł. Jeżeli to są ludzie zupełnie niewierzący i jakaś sytuacja jest taka, że się znamy i oni mnie zapraszają na swój ślub cywilny, co w ich rozumieniu jest ślubem, no to bym zapytał księdza, swojego kierownika duchowego, w konkretnej sytuacji opisał sytuację i zapytał go, czy lepiej pójść, czy nie pójść. Czy obserwuje pan dyskusję dotyczącą zmian w rozumieniu etyki seksualnej w kościele katolickim, rozpoczętą na łamach więzi? Nie, tej dyskusji na łamach więzi nie znam, ale dyskusję ogólnie w kościele na temat zmian w rozumieniu etyki seksualnej oczywiście trochę śledzę. No wszystko idzie w kierunku rozluźnienia etyki seksualnej. No, to kierunek jest jeden. Od momentu, w którym Kościół wszedł w tak zwany dialog ze światem, aggiornamento się rozpoczęło po Soborze Watykańskim II, być może nawet w dobrej wierze. Dużo ludzi weszło, dużo ludzi w kościele, dużo księży kupiło całą tę bajkę o tym, że należy jakoś z duchem czasu pójść. To najmniejsze ustępstwo, potem już to jest taki kamyk, który zrzucasz z góry i idzie lawina. I idzie lawina po prostu, której teraz już trochę trudno im zatrzymać. Więc kiedy zaczynasz robić ustępstwa względem świata, w Niemczech tak jest, no, dużo takich księży na przykład jest tam, którzy mają pusty kościół i widać, że, czy ja wiem, czy dużo, na pewno tacy są, bo wiem, że one nawet nie ma złej woli ten ksiądz, żeby świadomie niszczyć kościół, doktrynę i naukę. On główkuje prosto. Mam pusty kościół. Jak ja tutaj będę się trzymał jakichś przestarzałych nauk, to będę miał dalej pusty kościół. A jak powiem, że i geje spoko tutaj można i wszyscy zaśpiewamy, zagramy na gitarze, to przyjdą jacyś ludzie i coś się będzie działo, nie tylko te staruszki, bo mamy same staruszki. I to jest dokładnie ta sama logika, że no jakby muszę jakby troszkę tak się uchylić, bo ugiąć, bo świat jest dzisiaj jest już w innym punkcie. I potem jest taka sytuacja, że jakiś tutaj youtuber sobie coś mówi, a ktoś mu pisze, że jest, jak to tam było, ekstremistą. Kiedy ja mówię tylko najprostsze rzeczy w ogóle, które rozumiem z nauki katolickiej. Jakim ja jestem ekstremistą? Nie? Więc oczywiście rozmowy o zmianie etyki seksualnej są. Czy uważa pan, że legendarne konferencje pana ojca Adama Szustaka pod tytułem Pachnidła dobrze przygotowują do małżeństwa? Nie znam w ogóle tych konferencji, ale powiem i to, nie ma być w tym nic złośliwego. Znając ojca Adama Szustaka, jeżeli tych pachnideł nie robił już po jakimś kompletnym nawróceniu i zmianie swojego światopoglądu i rozumienia katolicyzmu, to na 100% nie przygotowują one dobrze do małżeństwa. Czy to jest odważna teza? No, myślę, że mówię zgodnie ze swoim sumieniem. Okej. Okay. Daga Jaga. To, co mówi Dawid, mówiły mi moje babcie. Pewnie też były ekstremistkami. Pewnie tak. Tęsknię czasami za tymi babciami. Wielu ich już nie ma. Proszę o wskazanie powodów, dlaczego małżeństwo osoby wierzącej i niewierzącej jest niewskazane. Dlaczego uważasz, że takie małżeństwo jest złym pomysłem? Mówi się, że osoby są nam zadane. Jak więc rozeznać, czy niewierzący kandydat na męża nie jest dla nas zadaniem skierowania go do poznania Boga? No jakieś to jest, przepraszam, no, nawet jeśli to jest pytanie szczere, bo może to jest taka podpucha, żeby mnie troszkę tutaj wypuścić. Jeżeli to jest pytanie szczere, no jest w nim ewidentny błąd. Bóg nie zadaje nam nigdy rzeczy, które nas narażają na potępienie. Więc jeżeli jesteśmy już w małżeństwie i wtedy nasz małżonek straci wiarę, można tak powiedzieć, to jest zadanie nasze, żeby go przywrócić. Ale jeżeli my go poznajemy, w ogóle nie jest naszym mężem, jest kandydatem na narzeczonego i się oświadcza na przykład i jest niewierzący, to co? My wejdziemy w małżeństwo, narazimy swoją duszę, dusze naszych dzieci, na to, że to my odejdziemy od wiary, a nie jego zaprowadzimy do wiary, bo Pan Bóg nam zadał takie zadanie. Nie, absolutnie nie. Nie, no nie, nie ma takich zadań. Więc niewierzący kandydat na męża nie jest dobrym kandydatem na męża. Trzeba zwiewać. Pytanie jest proste, a może pomóc innym widzom w przyszłości. Jak twoim zdaniem powinien zareagować wierzący mężczyzna, gdyby się dowiedział, że jego dziewczyna już wcześniej wiadomo co? Czy powinno się zrewidować plan ślubu z taką kobietą? Można tu oczywiście odwrócić płcie, ale pytam o ten konkretny męski punkt widzenia. Niestety w dzisiejszych czasach coraz trudniej spotkać osoby bez przeszłości. Nie wiem, co tutaj mogę odpowiedzieć. Czy... no co? Trzeba znać konkretny przypadek. No bo tutaj trochę by wynikało z tego, że zrewidować plan ślubu, czyli mamy już plan ślubu i dopiero się dowiadujemy o tym? To by znaczyło, że przez długi czas ona to ukrywała, więc to jest, powiedzmy, taki znak zapytania. Jak to? Mamy już plan ślubu, a dopiero teraz ona nam wyjawia różne takie rzeczy ze swojej przeszłości? Rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo źle z obyczajnością. Natomiast chyba tutaj każdy przypadek jest inny, czyli nie można powiedzieć matematycznie. Spoko, nie ma problemu, zapomnij, będzie dobrze, nie zważaj na to, albo ojej, koniec, to jest problem. Przecież każdy przypadek jest inny. Z kimś, to znaczy z ile razy, w jakich okolicznościach, z jakiego powodu, czy nawróciła się po, czy była niewierząca, czy może... Także no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Według mnie. W jaki sposób żona, zachowując swoje właściwe miejsce w małżeństwie, czyli starając się być poddaną i nie chcąc rządzić, może wywierać wpływ na męża, motywować go do dobrego dobrania odpowiedzialności za rodzinę, nie tylko w aspekcie materialnym, ale do rozwoju w roli ojca i męża, pogłębienia wiary. Mam wrażenie, że mężczyźni mogą być drażliwi na punkcie wszelkich pouczeń. No tak, jeżeli mężczyzna jest niedojrzały, to jest wrażliwy na punkcie wszelkich pouczeń, ale uważam, że kobieta nieskutecznie będzie pouczała męża słownie. Czyli w jaki sposób wywierać wpływ na męża, na drugie panie, no to jest już w naturze każdej kobiety umiejętność wpływania na mężczyznę. Trzeba być rozsądną, trzeba być przebiegłą jak wąż, trzeba oczywiście łagodną jak gołębica. Trzeba znaleźć sposoby wpływania. No mężczyznę jakoś tam trzeba motywować. Mężczyźni są dosyć prości wbrew pozorom w swojej naturze, więc pytanie oczywiście, jaki to jest mężczyzna. Jeżeli to jest człowiek bardzo niedojrzały jakiś, no to inaczej się do niego podchodzi. Jak jest dojrzały, no to najczęściej wpływamy na innych ludzi. No w jakiś sposób jest to jednak system, powiedzmy, nagród i kar, ale nie tak dosłownie rozumiany. Jeżeli on się poprawia i robi coś w sposób taki, który my widzimy, że to idzie w dobrym kierunku, no to zwykle jesteśmy i tak bardziej uśmiechnięte i zadowolone i atmosfera w domu się poprawia i możemy słownie wyrazić jakieś zadowolenie z tego, że o, tutaj fajnie, coś, jakby są symptomy bycia odpowiedzialnym, są symptomy tego, że można na nim polegać. A jeżeli on robi coś nie, no to wtedy można dawać mu odczuć słownie czy zachowaniem, że nie. No ale jak tak naprawdę można odpowiedzieć na takie pytanie, tak szeroko postawione? Trzeba używać wszelkich swoich metod wpływu. Od zarania dziejów się mówi, że mężczyzna jest głową, a kobieta jest szyją. No, coś w tym oczywiście jest. Ostatecznie to głowa podejmuje decyzję, ale w udanym małżeństwie nie chodzi o to, że oni się cały czas ścierają i ona by chciała w prawo, on w lewo, tylko to wchodzi w jakąś taką synergię, w której i tak idą tam, gdzie powinni iść. No więc... jest wiele sposobów, w jaki sposób kobieta może wpływać na swojego męża. Im bardziej żyją oboje po katolicku, tym bardziej w sposób taki oczywisty. No, może na niego wpływać. Bo to nie tylko, bo tak naprawdę ten obowiązek bycia posłuszną to jest jedno, a mężczyźnie się mówi, że mam miłować swoją kobietę, żonę, jak Chrystus Kościół, czyli do oddania życia za nią. No więc mądry mąż no nie po to dostaje, jak się mówi, pomoc w postaci kobiety, żeby nie słuchać jej. Natomiast no, trzeba użyć wyobraźni. Jestem mężczyzną, więc nie mam takiej wyobraźni, żeby powiedzieć, jak to kobieta może robić. Absolutnie ma nieskończoną liczbę sposobów, żeby wpływać na męża. Jak rozmawiać z tymi, co w rozwodach nie widzą nic złego? Jak pomóc tym, którzy są blisko podjęcia decyzji o rozwodzie? Jak rozmawiać? To trzeba najpierw samemu być przekonanym. Trzeba wiedzieć, trzeba mieć wiedzę. Natomiast w takich pytaniach jakby nie ma kontekstu, czyli czy to są ludzie wierzący, czy niewierzący. No bo nie ma co zwykle przekonywać ludzi o tym, że rozwód to jest coś złego, tylko trzeba ich informować, że rozwód to jest coś złego. Rozwód nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak rozwód. Jeżeli się rozejdziecie, to złamiecie daną sobie przysięgę, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Jeżeli zwiążecie się z innymi ludźmi, to będzie to cudzołóstwo. Jeżeli będziecie mieli z tego dzieci, to złamiecie wiele, wiele życiorysów i narazicie wiele dusz, w tym swoje, na wieczne potępienie. I to są problemy. No więc nie znając kontekstu, z kim jakby mamy do czynienia, ciężko odpowiedzieć. Chyba wystarczy tych pytań, słuchajcie, z zadanych przed programem. Może na chwilę bym tutaj wrócił do naszego czatu i zobaczył, czy są jakieś pytania na bieżąco. Teraz już jestem, słuchajcie, tutaj. Ogląda mnie 687 osób, czyli mniej niż ostatnio. Musiałem ludzi może zrazić trochę. Albo jest zła pora, albo im się już nie podoba. Te live'y. Czy one w ogóle będą utrzymane? To jest kwestia otwarta. To wszystko zależy od tego, czy one będą miały sens i czy będą... Czy coś dobrego będzie z nich wynikało? Bo to nie chodzi o to, żeby spędzać sobie czas, tylko żeby była z tego jakaś wartość. Dobrze, postaram się chyba od ostatnich. Oglądamy mistrzostwa w lekkoatletyce. Aha, czyli są teraz są mistrzostwa, no właśnie. No trudno. Paweł Goleniak, bo zabija pan swój, mimo wszystko, wartościowy kanał. Dobrze, panie Pawle, ale dlaczego? Jak można zabić kanał? Cóż to znaczy? Zabijam kanał. Jak się zabija kanał? Czekam na pytania. Jadę w górę. Dawidzie, jakich użyć argumentów w rozmowie z osobą LGBT, że rodzina jest najlepszym środowiskiem do wychowania dzieci? Ciężka sprawa, ja nie wiem, czy to w ogóle jest kwestia argumentów. Bardzo mało tak naprawdę udaje się załatwić w życiu argumentacją. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Jest dawanie przykładu, jest wsparcie, jest bycie dla tej osoby. No informowanie, zwykle to się robiło patologicznie, czyli się powtarza coś. Nie rób tego, nie rób tego, proszę cię, nie rób tego. I tak, to, oczywiście dlaczego, no bo, ale to argumentacją, przecież te wszystkie rzeczy LGBT, to wszystko dzieje się tak głęboko na poziomie emocji, jakichś takich pierwotnych wyobrażeń, no że niestety jest to szatański plan. Szatański plan polega na tym, no, że jest genialny, co jest szatan jest genialny, więc ten cały plan jest genialny. Łapią tych ludzi najczęściej w bardzo młodziutkim wieku, piorą im kompletnie cały system tak naprawdę, na którym zbudowane jest ich rozumowanie. Wchodzą bardzo głęboko w sprawy takie uczuciowo-tożsamościowe i potem my mamy nagle spotkać się z tą osobą i argumentacją coś tutaj uzyskiwać. No to tutaj też trzeba wtedy wchodzić. Tak samo to odkręcać, jak zostało nakręcone, czyli przez sprawy tożsamościowo, takie uczuciowe. No trzeba być dla tej osoby, być gotowy, powtarzać łopatologicznie, że troszczę się o ciebie i nie rób tego, cokolwiek, o czymkolwiek teraz mowa. Przekonywanie argumentacją. Pewnie każda sytuacja jest inna. Ale nie jest to proste. Niestety. No gdyby to było proste, to nie byłoby tak dramatyczna cała ta sytuacja. Że są rzesze ludzi, którzy na tak niskim poziomie zostali tam już przeprogramowani, że trzeba się chyba po prostu modlić. Także od argumentów bardziej zalecałbym po prostu bardzo gorącą modlitwę, post w intencji tej osoby, jeżeli to jest konkretna osoba i chcemy jakoś ją zawrócić z czegoś, w co już poszła, w ideologie jakieś te takie nowoczesne, to post w intencji tej osoby wydaje mi się dużo lepszy niż argumenty, zbieranie argumentów. Może. Paweł Goleniak, ale to nie, czy Paweł Goleniak to nie jest troll? Panie Pawle, proszę jakoś uwiarygodnić to, że nie jest pan trollem, bo te pytania, czy ja powtarzam często żonie, że jest niżej ode mnie? No cały czas, no jak inaczej. Trzeba by zapytać mojej żony. To jest wszystko, cały ten problem pana Pawła Goleniaka, jeżeli jest naprawdę panem Pawłem Goleniakiem, zwykle bierze się z tego, że to jest rozumienie władzy. To mówiliśmy o tym tydzień temu, chyba czy dwa tygodnie temu. Rozumienie władzy w sposób taki marksistowski, komunistyczny. Gdzie w kulturze łacińskiej władza to służba. Pozwól żono, że będę ci służył i będę cię chronił. Nie mogę w tym celu ciebie słuchać, no bo to ja rozeznaję, skąd świszczą kule i co jest prawdziwym zagrożeniem. Czy to moja wina, czy ja się prosiłem o to, że Pan Bóg mnie wyposażył w tę wiedzę? Kiedyś ksiądz Piotr Pawlukiewicz, którego kiedyś namiętnie słuchałem i choć dziś bym go nie polecił jakby jako początek, w ogóle bym go nie polecił, to w moim życiu odegrał dużą rolę. Więc, bo byłem też w innym punkcie swojej wiary zupełnie. I on kiedyś powiedział tak, że podobnie jest z prezydentem i ochroniarzami. Jeżeli Secret Service na przykład przylatuje z prezydentem Stanów gdzieś, to kto jest szefem? No szefem jest prezydent, tak? Ale jeśli oni tylko powiedzą stop, w prawo, w lewo, padnij, to kto ma tak naprawdę władzę? Secret Service, tak? No bo musi się go słuchać prezydent. Nie ma w ogóle zmiłuj. Nie ma czegoś takiego, że powie, ja jestem prezydentem, nie robimy tak. Oni go na glebę rzucą, przykryją ciałami. Więc to nie rozumiemy tego w sposób komunistyczny i marksistowski. Władza dla władzy, że władza jest narzędziem dla władzy. Haha, żono, przynieś piwo. Tylko jeżeli mam oddać za ciebie życie, jeżeli mam ciebie chronić, jeżeli mam troszczyć się tak naprawdę o to, żeby w tej rodzinie wszystko rosło pionowo do góry, jak drzewo, pionowo do góry, a nie w bok, to ty podlewaj te drzewa i ty bądź słonkiem, które pada na to drzewo, a ja będę je tak jakby, jak się takie małe krzaczki wiąże do takich kijków, żeby rosły pionowo do góry, no to ja decyduję, jakby, jak robimy. Koniec. Więc pan Paweł Goleniak, nie wiem, czy to jest troll, czy nie, jakoś tak to przedstawia dziwnie. Co z małżeństwami jednostronnymi? Czy to w ogóle jest ważne? Czy jest ważne, to pytanie do księdza. O wszystkie rzeczy takie doktrynalne, ważność, nieważność, to jest kwestia do księdza. Jeżeli to jest jedyne pytanie, to nawet nie będę odpowiadał. Jeżeli jest pytanie tutaj, czy to jest fajna sprawa, to jest no, dramat. Jeszcze 100 lat temu było jakby oczywiste, że absolutnie nie. Okej, zaraz tutaj odpowiem. Ciekawe są informacje w czacie. Więc no, małżeństwa jednostronne to jest absolutny dramat. I to zawsze było oczywiste w kościele. Kiedyś się wymagało, musiał być podpis takiego małżonka, Nawet gdyby to był prawosławny na przykład małżonek, musiał podpisać zobowiązanie, że dzieci wychowane będą w wierze katolickiej, żeby Kościół udzielił zgody na ten sakrament. Coś w tym stylu. Więc dzisiaj... No dobra, ktoś mi tutaj napisał, jako reporter i komentator sprawek jesteś mega super. Dla wszystkich. Dla wszystkich? Oj. A dzisiaj dla koneserów, mniej licznych. W dodatku niektórzy mogą być zadziwieni twoimi poglądami. Ja i tak cię lubię. Dziękuję. Bardzo dziękuję za lubienie. Cała misja sprawek to jest tak naprawdę, no, to jest pewien początek pewnej pracy. Głęboka wiara w to, że trzeba po prostu robić oddolnie. A co z tego będzie, to jakby się dopiero okaże. Trzeba odnowę moralną narodu. No wiem, że to tak brzmi trochę śmiesznie, ale tak jest. Odnowę moralną narodu, odbudowę kościoła, kiedykolwiek to nastąpi, takie nawrócenie kościoła, powiedzmy, do swojej własnej nauki czystej za 500 lat, to dzisiaj i tak trzeba już kłaść. Im więcej dusz będzie do tego wracało, im więcej ludzi w Polsce będzie miało świadomość, powiedzmy, i to nie chodzi o jakieś tam zaraz miliony, tylko nawet do kilkanaście tysięcy jest stałych słuchaczy, czy kilkadziesiąt, powiedzmy, na przykład mojego programu, tego kanału, to już jest kapitał, nie? Ci ludzie już będą wiedzieć, kiedy przyjdzie z zewnątrz, a przyjdzie przepotężna już propaganda taka, że będą za pomocą prostych mechanizmów dopaminowych prali mózgi tak, że wszystko do góry nogami będą chcieli wywracać w społeczeństwie. To się wzięło od pana Sun Tzu. To nie są takie skomplikowane rzeczy. I to mimo wszystko KGB chyba w tym przodowało. KGB chyba jako pierwsze wymyśliło tak naprawdę agenta wpływu, który już nie był takim, powiedzmy, zwykłym, prymitywnym szpiegiem, jak to zawsze było, szpieg w obcym państwie, tylko agent wpływu. Czyli zobaczyli, że tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby wykradać informacje na przykład wrogiemu państwu, tylko chodzi o to, żeby wpływać na te informacje. Wpływać, nie dowiedzieć się potajemnych decyzji, tylko wpływać na te decyzje. To jest lepsze. Trzeba rozwalać wrogie państwa od środka. I ta jakby doktryna się rozwijała. Na Sun Tzu, oni w dużej mierze się, towarzysz Sun Tzu, na nim się opierali i rzeczywiście no, doszli do pewnej perfekcji. Dzisiaj to już stosują wszystkie jakby tak duże siły świata. Subwersja, wpływanie na przeciwnika w sposób taki, żeby on nawet nie wiedział, że na niego wpływamy. Więc im więcej ludzi w Polsce będzie miało mniej więcej świadomość socjotechniki, jak się przemyca, jak odróżnić tak naprawdę no, prawdę od fałszu, no to tym lepiej. Więc to, czy mnie dużo ludzi lubi, no wiadomo, bez lubienia nie będzie się miało na nic wpływu. No ale to nie chodzi o takie lubienie, że tam... Więc, ale i tak nie jest to jakby nadrzędne. No, nadrzędne jest to, żeby próbować mówić prawdę. Dobra. Czy są jakieś pytania? Dawid, co myślisz na temat odmawiania modlitw przed wyborami o pobożnych rządzących na kanale? Myślę bardzo dobrze. Czy będę to robił? Pewnie nie, bo ten kanał... Nie można robić wszystkiego. Są kanały, gdzie się ludzie modlą. Jak to? Modlitw na kanale. Co to jest? Nie jest to kanał od wszystkiego. Jaki jest pana stosunek do IBP czy FSSP? Nie jest to w temacie dzisiejszego spotkania i mówiłem o tym chyba tydzień temu. Czy katolik może głosować na partię liberalną? Nie może. Dobry wieczór. Bardzo mnie pan zaskoczył, że nie poleciłby pan teraz księdza Pawlukiewicza. Czy mógłby pan rozwinąć tę tezę? Zależy komu. No, generalnie ksiądz Pawlukiewicz to był ksiądz o pięknym, wielkim darze mówienia i dużej znajomości psychologii. i bardzo inteligentny i bardzo dowcipny. Więc no, gdyby nie to, że no był wychowywany, przecież wyświęcony w kościele w takim wydaniu modernistycznym, no miał dużo tej, dużo naleciałości takich modernistycznych, no to więc sporo, dużo tam było w tym nauczaniu takiego antropocentryzmu, z punktu widzenia człowieka, wszystko, psychologii, dużo. Kiedyś byłem ten zafascynowany, bo sam wychowywałem się w takim kościele i sam trochę przypatrzyłem na wiarę przez pryzmat taki, jak dzisiaj w kościele jest tego bardzo, bardzo dużo emocji. Człowiek w centrum, moje uczucia, ojej. Więc no cudowny człowiek, ja cudowny człowiek, ksiądz Pawlukiewicz. Ale im więcej poznaję tradycję katolicką, to nie jest, nie chodzi o jakąś tam niszę, jakichś tam szurów dziwnych, tylko 2000 lat jednak stoi post. Jeżeli ktoś nawet na przykład uważa osoby, które się zagłębiają w tradycję za jakąś taką bardzo dziwną jakąś taką subkulturę, czy coś w tym stylu, to też jest efekt, powiedzmy, tego, w jaki sposób się próbuje to przedstawiać. Bo prawda jest taka, że wszyscy, którzy wierzą po nowemu, to jest krótka chwilka. Nie? A wszyscy, którzy starają się sięgać do tego, jak to było zawsze, to jest 2000 lat. Tak w uproszczeniu mówiąc, ale taką logikę można przyjąć. Więc księdza Pawlukiewicza bym tylko dlatego nie polecił, no, że może odchylić on wyobrażenie w ogóle o sprawach religii w kierunku psychologii, emocji, antropocentryzmu. O, tak bym odpowiedział. Ale cudowny, no człowiek według mnie cudowny, bardzo ciepłe uczucia we mnie wzbudza wspomnienie o słuchaniu księdza Pawlukiewicza. No ale dziś bym tego nie polecił, dlatego. Czy mógłbym kiedyś zrobić program o Medjugorje? Tak. Tak. Ksiądz Pawlukiewicz czerpał dużo z książek Johna Eldridge'a. Tak, John Eldridge, sam czytałem te książki. Dzikie serce. No świetna książka, tylko to jest protestant. Więc zawsze będzie to przekierowanie, nie? To jakby można zaglądać do takich materiałów, bo jest bardzo dużo prawdy o naturze ludzkiej. Ale wnioski, jakie się z tego wyciąga, mogą być niekatolickie. Bo spojrzenie na naturę ludzką jest takie samo. Pewnie John Eldridge, no wybitny facet, tak świetnie to ujął, ale jest protestantem, więc zawsze prędzej czy później jakby wnioski, duch tych wypowiedzi, no nie jest taki do końca prawdziwy, tak bym to powiedział. John Eldridge, no świetna książka, jeżeli tylko nie poprzestaniemy na tym, że to jest jakaś prawda objawiona w tej książce, tylko taki rys natury mężczyzny. Super książka. Proszę o informację, czy moje myśli są poprawne, ale musiałbym znać te myśli. Nie umiem czytać w myślach, pewnie są gdzieś wyżej wymienione. I to zapytał Jonek. Jonek. Jezus, czyli Bóg, który stał się człowiekiem i przebywa przez cały czas w tabernakulum. I ksiądz staje do niego plecami. No nie wiem, nie wiem jak, na czym tu brzmi pytanie. I nie jest to do końca w temacie dzisiejszego wieczoru, więc... Paweł Goleniak. O, widzę, że ktoś się odnosi do Pawła Goleniaka. Czyżby wrócił pan Paweł, który mówi o... Ważne, jak Kościół zmienia człowieka, jeśli na korzyść dla świata i Boga, to co ma za znaczenie modernizm, a tradycja? A te słowa są i tak zbyt ogólne. Ha. Ważne, jak Kościół zmienia człowieka na korzyść dla świata i Boga. Panie Pawle, no właśnie nie umiem rozgryźć, czy to jest troll, czy to jest prawdziwy pan Paweł, który zawitał tu i chce rozmawiać. Nie jest to mądre, co pan pisze. Ważne jest, czy nasza dusza jest w stanie łaski uświęcającej. Ważne jest, czy gdybyśmy umarli za 6 minut, to byśmy poszli do nieba. To jest ważne. A nie jak Kościół zmienia człowieka, jeśli na korzyść dla świata i Boga. Co to miałoby znaczyć? Jaki katechizm polecasz Dawidzie? Mam kilka katechizmów, więc tak naprawdę, no, dobre pytanie. Musiałbym się zastanowić. Jeden mam taki, na podstawie świętego Tomasza z Akwinu. Mam katechizm świętego Piusa X. Jak mam coś sprawdzić w katechizmie, to mam chyba z 4 takie katechizmy. I sobie tam przeglądam i szukam danej tematyki. Panie Dawidzie, istnieją także podwójni ludzie. Są inni w stosunku do tego, jakimi chcą się jawić. W Kościele jest dużo takich katolików. Potrzebne jest nawrócenie. No jest to stwierdzenie tezy, nie ma pytania, więc jakie są, czy są jeszcze do mnie jakieś pytania? Zresztą, kochani, zbliżamy się do 22. Zgodnie z ustaleniami miało być krócej i sprawniej. To, że się nie zgadzam, nie znaczy, że jestem trolem. Oczywiście, niezgadzanie się nie jest dowodem bycia trolem. Ale już taki styl pytań i wypowiedzi może tutaj sugerować to. Aleksandra Stępniak. Czy przed poznaniem tradycji zdawał pan sobie sprawę, że teraz inaczej naucza się o małżeństwie i jego celach? Czy przyszło to panu do głowy? Dla mnie to było odkrycie, ale jakże piękne. No, szczerze mówiąc, poznając tradycję, mnie do tradycji, jak mówiłem, jakby przyprowadzało kilka czynników. Jednym z nich były rozmowy z osobą z mojej rodziny, która odkryła ją wcześniej. I on wtedy, pamiętam, powiedział mi, czy na przykład wiesz o tej zmianie w celach małżeństwa. I ja zwykle zareagowałem tak, jak dużo ludzi reaguje na początku, że no co to za wielka zmiana, tam już taki szczegół. A potem dopiero, im dłużej się człowiek nad tym zastanawia, tym widzi, że to jest absolutna rewolucja. To był 84 rok, zmiana. Zmiana tych celów małżeństwa. No jest to rzeczywiście wszystko. Wszystko, co działo się w Kościele po Soborze Watykańskim II, im dłużej się na tym człowiek zastanowi i przeanalizuje, tym widzi, że jest klucz w tym pewien. To niech mnie pan sprawdzi na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Dobrze. Ale panie Pawle, szacunek. Nie ma problemu. Jeżeli pan nie jest trolem w rozumieniu takim, że ma pewien tutaj cel rozwalać coś, a naprawdę pan pyta, to super. Pytanie o wybory. Ale doceniam, że znaki zapytania, ale o polityce polskiej nie bardzo. Twoim zdaniem możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego nie powinna być dozwolona. Pewnie, że powinna być dozwolona, tylko nie nadużywana. Stwierdzenie nieważności. Nie powinna być nadużywana. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tematu? Mamy za 6 minut 22. Słyszę za drzwiami, że moje dzieci biegają jeszcze po dworze. Czy... Jakby teraz się dowiedzieć, czy ten live miał sens? Może teraz tutaj napiszcie, ale tak szczerze. Co z tymi live'ami? Bo ja z jednej strony bardzo to lubię i... Na pewno to wymaga ode mnie nauczenia się nowych w ogóle kompetencji, żeby mówić w miarę w sposób taki, żeby to miało sens na bieżąco. I jakoś mnie do tych live'ów ciągnie, ale czy one mają wartość, to jest kwestia jeszcze czasu, żeby to ocenić. Kto powinien przygotowywać do małżeństwa i jak? Czy doradcy życia rodzinnego, czy tylko ksiądz? Według mnie przygotowywać do małżeństwa może każdy, kto jest do tego przyuczony, a ksiądz miałby ewentualnie tylko ale tylko mówię, jak to sobie wyobrażam. Ksiądz miałby odpytywać, powiedzmy tak, no, egzaminować tych ludzi.
po prostu w trakcie rozmów sprawdzać ich poziom wiedzy, ich poziom rozumienia. Ale nie widzę potrzeby, żeby kapłan zajmował się tym, żeby tam, bo to jest całkiem obszerna wiedza. No według mnie, żeby tak naprawdę przygotować do małżeństwa, to nie wiem, ile to trzeba by było spotkań. Widziałem, jak mój synek przygotowywał się do pierwszej komunii świętej w rycie tradycyjnym, no to poziom, ilość wiedzy, które on musiał zaliczyć u księdza, to było szok. Myślę, że dużo większa niż dzisiaj w bierzmowaniu, w tym jakby takim no, naszej współczesnej jakby twarzy kościoła. Więc myślę, że to powinno być co najmniej tyle samo wiedzy dla przyszłych małżonków. Tam było 24 takie bardzo obfite, obszerne katechezy. No to oni to powinni czytać sami, można literaturę dać, a potem tylko odpytywać. To nawet nie trzeba to chyba właśnie im wykładów robić. To powinno być kompendium, literatura i potem 100 pytań. I tłumacz, moja droga przyszła żono, mój drogi przyszły mężu, jak rozumiesz? To. Ksiądz odpytuje, sprawdza. Jak nie, to jeszcze raz porozmawiamy. Kilka takich spotkań i okej, no chyba tak, chyba ci ludzie rozumieją, o co chodzi. Proszę bardzo, niech sobie udzielą tego sakramentu i przysięgają. Wtedy już odpowiedzialność leży po ich stronie, a nie, że ja tutaj ich nie poinformowałem, o co chodzi. Bardzo mi się podobają te live'y, są coraz lepsze. Dziękuję. Będę się starał. Czy katolik może zostać honorowym dawcą krwi? Nie wiem. Ja jestem. Ale zostałem zanim poszedłem do tradycji. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to musiałbym się dowiedzieć. Musiałbym pójść do... Pierwsze słyszę, że jest jakiś problem z tym, bo już kilka razy ktoś to pisał. Ja jestem honorowym dawcą krwi. Na długo zanim dostałem do tradycji, byłem. Wydaje mi się, że to jest słuszne. Ale jeżeli są jakiekolwiek problemy z tym w nauczeniu Kościoła, to jutro będzie rewizja i nie będę oddawał krwi. Ale nie sądzę. Ciekawy jestem. Pan Marek drugi raz. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Czy z tego nie wynika cel dobro współmałżonków? No, w tych pierwotnych celach przed zmianami w 84 też tam było na którymś miejscu wzajemna pomoc na przykład. No nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. No, my tak naprawdę musimy się, no głównie to musimy się odnosić do tego, co jest w Nowym Testamencie. Pan Jezus podniósł małżeństwo do rangi sakramentu i nie można powiedzieć, że nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, no bo jeżeli jest powołany do kapłaństwa, to bardzo dobrze, żeby był sam w tym rozumieniu. Natomiast w tych celach sprzed zmian w 84 też oczywiście było potomstwo, ale potem jest wzajemna wierność i pomoc, pomoc sobie. Coś takiego. Life jest naprawdę ok. Nie musi być pan perfekcyjny. Jest pan bardzo wymagający wobec siebie. Troszeczkę więcej luzu. Pozdrawiam. To nie chodzi o wymagający wobec siebie. Chodzi o pewną odpowiedzialność, no bo tutaj, jeżeli próbujemy wszyscy formować swój sposób myślenia, to trzeba ciągle dbać, żeby to było z pożytkiem. Tak. Ktoś napisał, że to już jest lepiej uporządkowane. Tak się starałem. To jest dopiero czwarty live, kochani. Co sądzisz o tej książce? Nie czytałem tej książki, Dom smagany wiatrem. Ale słyszałem, że jest mocna, ale nie czytałem, więc nie mam opinii. To do mnie jest to pytanie o to życie w związku jakoby małżeńskim, ale bez sakramentu małżeństwa i w ciągłym utrzymaniu czystości i reszty sakramentów. Co myślisz? Ale w jakim celu? Oczywiście, absolutnie nie, jakieś kompletne nieporozumienie. Nie wiadomo, o co chodzi, ale też nie wiadomo, w jakim celu, w jakiej okoliczności. Życie w związku jakoby małżeńskim. Nie wiem, co to miałoby oznaczać. Ale nie idźmy w tą stronę, bardzo proszę, nie. Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Co sądzisz o księdzu Sławomirze Kostrzewie? Ja już na to pytanie odpowiadałem. Po ludzku
Wydaje mi się, że bym bardzo księdza Sławka lubił. Aczkolwiek i jest księdzem maryjnym, więc jest wielka szansa, mam nadzieję, że dotrze do tradycji kościoła katolickiego. Ale dzisiaj tam nie jest, więc co prywatnie o nim sądzę, nie ma znaczenia. No, jako ksiądz dzisiaj nie jest nie to samo, co ja uważam za zdrową, czystą naukę katolicką. Kochani, moim zdaniem dotarliśmy do 22 godziny. I co? Z 5 minut, tak samo jak rozbiegówki było 5 minut, to może z 5 minut przedłużmy i zbliżamy się do końca. W przeciągu kilku tygodni będę miał nowe okulary, co nakazuje mi moja żona. I proszę, czy można się jakby wpływać na męża? Można. Można. Każe mi po prostu zmienić okulary. Bo te okulary były kupowane tylko i wyłącznie w celu pracy sobie w zaciszu swojego gabinetu. Dlatego są duże, żebym ogarniał wzrokiem cały ekran. Albo dwa. Paulina, żona ma rację. No ale to jest już... Można było... Nie tak, że tak powiem, bezpośrednio. No. Ale ma rację, oczywiście. Dziękuję. Gdzie pan stawia granicę, do kiedy był kościół tradycyjny, a do kiedy modernistyczny? Nie ma, to nie jest czasowe. Dzisiaj też jest kościół w wydaniu tradycyjnym i w wydaniu modernistycznym. To chyba nie jest cezura czasowa. Bo to się widzi po objawach. No, modernizm jest chorobą zakaźną, która ma objawy bardzo, bardzo wyraźne, bardzo widoczne dla oka. Tak bym to powiedział. Ada Wojcieszko. Oj, niepotrzebnie mówiłem, ależ to się, jak to się odbija, jak to się odbija przeciwko człowiekowi, jak sobie tak pozwoli na takie prywatne jakieś tutaj zwierzenie. Potem słyszę od kilku niewiast, że żona ma rację, okulary nie są twarzowe. I potem będę sobie myślał, o, co on te panie miały na myśli? Jaka szkoda. Więc, no nie no, ma rację, ma. Okulary były kupione do pracy, a te literki są tutaj tak małe na tym czacie, że bez nich byłoby ciężko. I bym tak mrużył oczy. Peonia Kwiatkowska. Czy żona musi potrafić zrobić kremówki, jak mąż je lubi? Nie musi chyba, ale byłoby to rozsądne, nie? Pan ma talent, proszę go nie zakopywać, tylko pomnażać. Oby Bóg dał. Będziemy robić, postaram się te live'y oczywiście polepszać. Będę sobie główkował, co by można było robić. Jakbyśmy zobaczyli moje filmy na YouTubie, nie mówię, że dzisiaj są jakieś świetne, ale sprzed 4 lat, to były po prostu, to jest po prostu niestety konieczność uczenia się na żywo, uczenia się po prostu w trakcie. Zaczyna się, jest słabo, jak się kontynuuje, to będzie trochę lepiej. Czy już znamy temat na za tydzień? Moim zdaniem jeszcze nie znamy, ale będę robił znowu taką ankietę z tych, co pozostały. Socjotechnika, albo wychowanie, albo pokora i pycha, bo to jest interesujące. Różnice i złe rozumienie współczesne. Albo jakieś inne tematy. Także no, będziemy. Może ty też rzucaj pytania tematyczne do uczestników live'a. Może. Czy ogląda pan Michael Matt The Remnant Video? Kiedyś oglądałem bardzo. Dzisiaj nie mam czasu oglądać dużo internetu, ale no świetnie. Mówi ten pan. The Remnant to świetna sprawa. Czy pana żona chodzi na mszę świętą tradycyjną? Tak. Joanna, pokora i pycha. No jest to na pewno ciekawe. Bardzo nadużywane. Niewłaściwie. Powiedz coś więcej o twoim doświadczeniu drugiej neokatechumenalnej. To może w przyszłości. Kochani, 22.05. Na dzisiaj postarajmy się trzymać, no aż tutaj wzrok ściąga. Już nie widzę czatu, jestem teraz na innym widoku. Bardzo wam dziękuję, kochani, za to, że byliście na tym live'ie. Zrobię wszystko, żeby te live'y były lepsze. I jakoś bardzo cieszę się z całego tego przedsięwzięcia i dzieła. Mam nadzieję, że ono kiedyś z perspektywy czasu będzie mogło być oceniane jako wartościowe w życiu choć niektórych słuchaczy. I tym sposobem, moim zdaniem, dobijamy do brzegu. Sorry. Także bardzo wam dziękuję. Jutro jest rano podcast i kolejny film z tej serii Osobarze Watykańskim II będzie w przyszły piątek. W poniedziałek oczywiście rano podcast, po południu wycieczka po globie, we wtorek podcast i od środy mam urlop. I dlatego też jest duża szansa, że moje live'y po urlopie będą lepsze, ponieważ nie byłem bardzo, bardzo długo na urlopie i jestem już trochę w takim punkcie, w którym jestem zmęczony. Więc bardzo, bardzo się cieszę na ten urlop. Podcasty w trakcie mojego urlopu najprawdopodobniej będzie czytał pan Marek Miśko. Więc tego się trochę boję, że wrócę i będzie gorzej. Czyli wrócę z urlopu, powiem, o, wróciłem, a wszyscy powiedzą, no fajnie, ale jak Marek Miśko czytał podcasty, to jakoś tak lepiej było. W każdym razie, najprawdopodobniej od przyszłego czwartku rano, przez kilka dni, podcast będzie czytał pan Marek Miśko. Trzeba iść powoli spać. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Pani moja, o Matko moja, ja cały się Tobie ofiaruję, a na dowód tego, żem Tobie oddany, oddaję Ci oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i strzeż jako rzeczy i własności swojej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. I standardowo powiem, człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostańcie z Panem Bogiem. Teraz uważam, że live się już skończył, a ja jeszcze przez chwilę sobie będę patrzył na to, co ludzie piszą. Z Panem Bogiem, pokój i dobro. Z Panem Bogiem. Dobranoc wszystkim uczestnikom i niech Bóg prowadzi. Spokojnego wypoczynku i opieki Matki Bożej. Dziękuję, dobranoc, dobranoc. Asia i Rafał, ja też proszę o temat pokora i pycha. Okej, wezmę pod uwagę. Proszę o napisanie tej modlitwy w komentarzu. No dobrze, to jutro rano może wstanę i napiszę w komentarzu tego live'a. Czy tradycjonalista może jeść kremówki? Patrząc na to, że to już któreś pytanie o kremówki, zaczynam podejrzewać, że pani Peonia to jednak, no, ma jakieś tutaj plany co do tego kanału i to nie są szczere pytania. Miłego urlopu, dobrej nocy, czuwaj, to tak jak Marek Miśko, czuwaj. Z Panem Bogiem, odpoczynku i opieki Bożej, dobrej nocy. Pozdrawiam z Leicester. Pozdrawiamy pani Bogusiu. Niestety traci często są skrupulantami. Idziemy na pole, a nie na dwór. A gdzie się chodzi na pole? Bo już nie pamiętam. Gdzie się chodzi na pole? Na Śląsku chyba. No to prawda, że uśmiechnij się. No to przyjdzie czas. Po urlopie kto wie. Dziękuję za wszystko, co robisz. Dziękuję za oglądanie. Proszę o modlitwę. Czy uważam, że modlitwa są zagrożone? Oczywiście, że są zagrożone małżeństwa. Podkarpackie, Małopolska, Kraków. Na Śląsku się mówi na pole. No tak. Żonę mam ze Śląska. No jak mi każe, to będę mówił na pole. Żartuję. Live się skończył. Live się skończył. Teraz tylko sobie tutaj czytam pożegnania. Na Śląsku na plac. Na Śląsku godo się na plac. Pozdrawiam z USA. Kochani, było mi bardzo, bardzo miło. Idę do żony. I kłaść dzieci spać. Życzę wam dobrej nocy. Zostańcie z Panem Bogiem. Na razie.